Raz, dwa, trzy. Już się wszystko nagrywa, więc rozpoczniemy od podziękowań dla patronów i matronek tego odcinka. Ci, którzy chcą się ujawnić, to Wiktor Bernatowicz i Artur Markowski, a ci, którzy nie chcą się ujawnić, no to wam po prostu dziękuję. Jeżeli chcielibyście dołączyć do grona szanownych matronek i patronów, zapraszam serdecznie na Patronite. I lecimy! Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawi cię, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 86. odcinka pod tytułem o antywegańskich clickbaitach i bonusowo o weganizmie w więzieniach. Już od jakiegoś czasu chciałem z wami porozmawiać o temacie złej prasy weganizmu, ale nie tylko złej prasy, która polega na tym, że no tutaj ktoś jest negatywnie nastawiony i jakby tyle, nic więcej z tego nie wynika, ale o takiej prasie, która jest clickbaitowa i przez to właśnie w jakiś sposób nośna, ale podkręcająca uprzedzenia wobec wegan, co no jest nie fair, tak po prostu, zwyczajnie nie fair, ale może nie uprzedzając już tego, o czym tutaj mowa będzie dokładnie, zacznijmy sobie od tego, co po prostu pojawia się w nagłówkach czasami i raz na jakiś czas słyszymy o tym, że właśnie weganie zagłodzili swoje dzieci, albo że znana influencerka wegańska umarła z głodu, bo coś tam, weganie próbowali coś zrobić i udowodnili, że w sumie nie są w stanie tego zrobić, bo są weganami. Tego typu historie. Więc zacznijmy sobie od artykułu, który był no już kilka lat temu, no bo to po prostu dość regularnie gdzieś się pojawia i nie tylko w prasie polskiej, ale też w prasie zagranicznej. I myślę, że akurat ten stosunek do weganizmu, taki nie do końca pozytywny, to jest coś, co gdzieś jest odbiciem jakiegoś takiego podejścia do rzeczy nowych, takiej niepewności a propos zaburzania pewnej takiej kulturowej podstawy żywienia, tego, że ktoś robi coś inaczej, a nam to tak się raczej średnio podoba, w związku z czym jest to po prostu kontrowersyjne. No i weganizm, no nie da się ukryć, w niektórych środowiskach jest kontrowersyjny, chociaż w ostatnich latach troszeczkę to się zmienia, dlatego że produkty wegańskie chociażby są obecne na półkach, dlatego że weganie są obecni wśród nas, wegetarianie też i te względy środowiskowe też się na to wszystko nakładają, więc mówi się coraz więcej i coraz częściej o tym, że no, bycie wege generalnie jest dobre dla planety, no oczywiście już pomijając same kwestie zwierząt, no bo wiadomo, że weganizm dla zwierząt jest lepszy niż nieweganizm, no i tyle. Ale dobra, był taki artykuł, sobie przeglądałem różnego rodzaju treści w internecie i był taki artykuł w 2016 roku na Onecie, który był zatytułowany "Czy dieta wegańska jest zdrowa? Sąd odebrał rodzicom dziecko, które było na diecie wegańskiej". I drugi tytuł, podtytuł w sumie jak się weszło, czy tytuł główny, "Sąd odebrał dziecko rodzicom za 3. wegańizm". No brzmi to bardzo upiornie i faktycznie nie możemy tutaj negować w żadnym wypadku tych dramatów, które pojawiają się czasami w tego typu artykułach, tylko ja nie o tych dramatach, bo dramaty i śmierć dziecka zawsze jest tragiczna, zawsze jest dramatyczna, zwłaszcza jeżeli to jest niedopełnienie obowiązków przez rodziców, chociaż może nie tyle zwłaszcza, zawsze po prostu śmierć dziecka jest dramatyczna i tutaj jakby nie ma żadnego usprawiedliwienia dla rodziców, którzy w ten sposób postępują. No i jakby tutaj tego absolutnie nie negujemy. Chodzi mi tylko o ujęcie tematu. Sąd odebrał dziecko rodzicom za weganizm, co nie do końca jest prawdą. Jakby nad tym się zastanowić troszeczkę głębiej, no to już czujemy, że coś tam po prostu zgrzyta. Ale jeżeli sobie czytamy artykuł dalej, to tam jest informacja, że o dramacie rodziny z Mediolanu rozpisuje się już nie tylko włoska prasa, co zdecydowało o tak kategorycznej decyzji sądu. Głównie waga chłopca, przywieziony przez dziadków do szpitala, wnuczek ważył 5 kilo, czyli mniej więcej tyle, ile 3-miesięczne niemowlę, a nie roczny chłopczyk. No i tak już wystarczy, że przeczytamy ten fragment. Już we mnie coś się zaczyna burzyć, dlatego że to jakby weganizm weganizmem, to jest jakby jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że jeżeli mamy dziecko, które faktycznie jest bardzo chude, w którym coś jest nie tak, które, nie wiem, kaszle bardzo dużo, które ma zmiany skórne, które robi coś, czego dziecko nie powinno robić, nie rozwija się po prostu dobrze, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, do tego stopnia, że dziadkowie muszą pojechać do szpitala z dzieckiem, no to To co, to rodzice się nie zorientowali, że coś jest nie tak? Dlaczego to dziadkowie musieli przywieźć dziecko? Co jest z tymi rodzicami, nie? Więc w tym artykule na Onecie jakby nie było więcej informacji. Były tylko hasła, które zostały rzucone po prostu w eter i jakby tyle, bez jakiegoś większego zastanawiania się. Więc jak widzę taki artykuł i jeżeli oczywiście mam czas, mam chęć i chce mi się dojść do sedna sprawy, to wystarczy, że wpiszę jakieś podstawowe hasła z tym związane w sieć, ale po angielsku. I wtedy jakby okazuje się troszeczkę więcej i można zobaczyć też różnego rodzaju spojrzenia na całą sprawę. Więc cóż, no wpisałem po prostu, czyli wpisałem coś takiego jak Vegan Parents 2016, i wyskoczył mi jakby artykuł źródłowy, na podstawie którego gdzieś tam to było wyciągane, albo po prostu artykuł, wyskakują też artykuły z innych czasopism. Tutaj akurat był Washington Post i tam się okazuje, że dziennikarze byli troszeczkę bardziej rzetelni, bo pisali o tym, że dzieci potrzebują wapnia i żelaza, żeby się rozwijać i że dieta tego dziecka, które tutaj zostało zabrane rodzicom, była niedoborowa. I podkreślili też, że odpowiednio zbilansowana dieta wegańska może być okej, więc jakby wszystko w porządku. No ale wróćmy sobie do Onetu i do tego artykułu, który tam był. I tam była konsultacja z pediatrą, z profesorem Andrzejem Radzikowskim, który podkreślił, że uwaga, uwaga, dieta wegańska należy do pewnej serii szaleństw, których obecnie doświadczamy. No właśnie, no i co, i takie tego typu zdania tam są. No i jakby nie było bardzo głębokiej analizy tego wszystkiego, tylko tyle, szaleństwo i już, i szaleństwo, no i to, że niedobory. Z czego to wynika? Bo to jest jakby dość istotna sprawa i tutaj możemy się zastanawiać, jak to faktycznie jest z tą dietą dzieci. Też robiłem wcześniej o tym odcinek, ale on nie był jakiś taki bardzo, bardzo naukowy. Rozmawiałem z matką weganką, która wegańsko karmi swoje dziecko i podkreślała, że badania, które robi, że wszystko jest w porządku, że ta dieta jest różnorodna i tak dalej. Ale co o tej diecie wegańskiej się mówi powszechnie, no to są jakby różne rzeczy. W sensie, jeżeli mówimy o samej diecie wegańskiej, dieta wegańska, czy u dzieci, czy nie u dzieci, oczywiście, że potrafi być niedoborowa. To w ogóle bez dwóch zdań. Potrafi być ciężka do skomponowania. Ludzie się boją tego, że jeżeli zaczniemy angażować dzieci w nasz weganizm, to nagle się okaże, że tutaj jest jakiś duży problem. Dziecko właśnie się nie będzie rozwijać, że to, tamto, czy tam coś jeszcze innego będzie się działo, ale no, nawet Polskie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej obala mity o diecie wegańskiej i podkreśla na samym końcu tego swojego artykułu, to jest strona rządowa, że odpowiednio zbilansowana dieta wegańska korzystnie wpływa na stan naszego zdrowia i że według badań Światowej Organizacji Zdrowia stosowanie diety wegańskiej związane jest m.in. ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na nowotwory i choroby układu sercowo-naczyniowego. Weganie wyróżniają się mniejszym ryzykiem wystąpienia otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, mniejszą śmiertelnością z powodu choroby niedokrwiennej serca. Więc no jakby tutaj mamy pewien taki dysonans, nie? A propos tego, co pojawia się w prasie, a tego, co mówią tutaj badacze, lekarze różnego rodzaju. Chociaż mieliśmy przed chwilą tego profesora Radzikowskiego, który mówił, że to jest szaleństwo. Więc gdzie tutaj jest prawda? Zresztą, jeżeli sobie wygooglujemy jakby weganizm plus niedobory i tego typu rzeczy, to nagle się okaże, że jest dużo różnych zdań, dużo różnych opinii, jakichś badań, które stwierdzają, że weganizm jest nie do końca w porządku. To są badania bardzo różne. Ja tutaj nie chcę za bardzo się o nie rozbijać i ich negować od samego początku, dlatego że ja nie mam takich kompetencji. No, nie jestem naukowcem zajmującym się dietą. Tutaj jakby to można uciąć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że czytałem trochę kontr do tego typu badań i zazwyczaj podkreślano tam, że te badania antywegańskie, w cudzysłowie, takie nazwijmy, skupiały się na potencjale niedoborowości w dużej mierze. Albo czasami miały złe założenia. Różnie to wszystko bywa. Ale dobra. Wracając do tematu, i z jednej strony mamy to, a z drugiej strony mamy badania potwierdzające, że weganizm jest w porządku. To, co powiedział pan Radzikowski, pan profesor Radzikowski, ja myślę, że to wynika przede wszystkim z takiego bardzo płytkiego spojrzenia na weganizm i na potencjalne zagrożenie niedoborami, ale wiecie, no, są ludzie, którzy są weganami od bardzo długiego czasu i sobie radzą. Są dzieci, które są wychowywane wegańsko i też sobie radzą, więc jakby, no to niekoniecznie nam się tutaj spina. Więc ja myślę, że te negatywne treści wynikają w dużej mierze po prostu z uprzedzeń. Więc no cóż, ale do tego, do tej sprawy samych dzieci i tego, czy dzieci mogą, czy nie mogą, jeszcze za chwileczkę wrócimy. Wróćmy tymczasem do samych tytułów artykułów i zobaczmy, co tam dalej się dzieje. A propos roku na przykład 2018, artykuł na wp.pl. Przed sądem za zaniedbanie dziecka, winna wegańska dieta. I znajdujemy tam taką informację. Głodzili córeczkę ścisłą wegańską dietą, nie pójdą do więzienia. Potem na TVN24 pisano właśnie też o tej sprawie. Tu też postanowiłem troszeczkę się zagłębić i zastanowić, co tutaj faktycznie się wydarzyło. Czy ten weganizm jest taki niebezpieczny? I znalazłem artykuł na Independent o tej historii i tam się okazało, że rodzice mieli troje dzieci. I te dzieci nie były szczepione dodatkowo. Więc tutaj już zapaliła mi się lampka, więc szukałem dalej. Na BBC była informacja już o tym, co to dziecko dostawało, to, które zostało zaniedbane do jedzenia, co dostawało. I dostawało płatki, ziemniaki, tosty i ryż. To była główna baza, więc no widzicie, coś tutaj jest nie tak, nie halo, nie? Lecimy dalej. Mamy informację o tym, że kobieta zagłodziła swoje dziecko wegańską dietą. Grozi jej dożywocie. To jest informacja z shareinfo.pl, rok 2019. To też wygooglowałem i się okazało, że surowe owoce i warzywa tylko były dawane temu dziecku. Dalej, rok 2019. Widoczne żebra, zapadnięte oczy. Rodzice odpowiedzą za głodzenie 5-miesięcznego synka. To jest informacja z TVN24. I akurat w tym artykule było trochę więcej informacji, ale właśnie, wystarczy się zagłębić, nie patrzeć tylko nagłówkami. I tu jest informacja o tym, że rodzice, ci, którzy właśnie głodzili tego synka, byli u lekarza wcześniej. Lekarz pediatra ułożył dla nich specjalny jadłospis, organiczny jadłospis. Tak wynikało z dokumentacji sądowej. I rodzice na początku przestrzegali zaleceń lekarza. Dziecko rozwijało się prawidłowo, ale w pewnym momencie postanowili zmienić tę dietę i zaczęli karmić dziecko jedynie papką z ziemniaków, bo znaleźli gdzieś taką informację w internecie. Ej, halo, to nie weganizm jest wszystkiemu winny. Tam mamy osoby, które nie szczepią dzieci, tam mieliśmy tych, którzy tylko owocami i surowymi warzywami karmią dzieci. Tutaj mamy kobietę, która karmi dziecko papką z ziemniaków. No to coś tutaj musiało się wydarzyć nie tak, nie? To jest jakby, wiecie, no to nie jest dobra dieta pełna wartości odżywczych, więc no skąd to się bierze? Czy to weganie są tak naprawdę winni całemu złu świata i głodzeniu dzieci? Czy to jest kwestia kilku jednostek, które wymyślają sobie dietę faktycznie niedoborową z zasady i starają się przenosić na dzieci bez głębszej refleksji, bez zastanowienia się, co tam jest potrzebne. Jeżeli chodzi o frutarianizm, bo tutaj jest mowa o frutarianizmie w tym wypadku, frutarianizm sam w sobie jest bardzo skomplikowany do rozłożenia dietetycznego w taki sposób, żeby był doborowy. I myślę, że wiele osób, nawet wielu dietetyków, wiele dietetyczek jest w stanie stwierdzić, że jest to niemożliwe. Chociaż są frutarianie, którzy jakby sobie z tym wszystkim radzą. Dobra, mniejsza, ale generalnie jest to szalenie skomplikowane, zwłaszcza u bardzo małych dzieci, więc ja tutaj nie chcę wchodzić w jakieś detale frutarianizmu, ale no kurczę, jeżeli macie dzieci i chcecie je karmić bez produktów odzwierzęcych, no to może nie frutariańsko, tak wiecie, tak po prostu. Tyle, no i chodzi o to, że te artykuły, które się ukazują o tych takich chwytliwych tematach, o tych zaniedbaniach, o tych głodujących dzieciach, są clickbaitami, tak zwyczajnie, po prostu. I większość redakcji traktuje je jako takie newsy, które mają się po prostu kliknąć i mają się czytać. I mimo to, na szczęście, są takie jakieś miejsca, w których w internecie możemy sobie przeczytać artykuły, które są troszeczkę bardziej kontrujące tego typu sytuacje. Na przykład na Noise ukazał się artykuł: dieta wegańska nie służy prawidłowemu rozwojowi dziecka. Na pewno? To jest podtytuł tego tytułu. I tam były konfrontowane dwie rzeczy, dwa stanowiska. Jedno to są słowa dietetyczki Anny Cichoń, które padły w rozmowie z Polską Agencją Prasową, gdzie ona mówi, że dzieci na diecie wegańskiej gorzej się rozwijają, są niższe, szczuplejsze, często niedożywione i że ta dieta wegańska nie służy najmłodszym, a rodzice wprowadzają ją u swoich dzieci ze względu na modę. Gdzie tak naprawdę wiemy, że w weganizmie to moda, fajnie, ale no, tak naprawdę weganizm jest podstawą filozoficzną i chodzi o coś troszeczkę więcej. Tak czy siak, ale ta jej wypowiedź, tej Anny Cichoń, była konfrontowana z badaniem z roku 2021 przeprowadzonym przez Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wśród dzieci, w którym wzięło udział 63 wegetarian, 52 wegan i 72 dzieci jedzących tradycyjnie. I tam się okazało, że dieta roślinna u dzieci chroni je przed nadwagą, nadciśnieniem czy chorobami układu krążenia, tak jak wcześniej w stanowisku tej rządowej agencji, czyli dokładnie Centrum Edukacji Żywieniowej. Więc tak, tak to wyglądało. No i co? I dzieci jedzące mięso i produkty odzwierzęce są bardziej narażone na wysoki poziom cholesterolu. Ponadto dzieci na diecie wegańskiej jedzą mniej produktów wysoko przetworzonych. To są wnioski z tego badania prowadzonego przez Centrum Zdrowia Dziecka na faktycznie realnej grupie dzieci, które stosują diety wegańskie i wegetariańskie. Ale jeżeli to jest dla was mało, no to było badanie przeprowadzone przez niemiecką grupę badaczek i badaczy i ono się nazywało Veggie Diet Study od Vegetarian czy Vegan Children, czyli to badanie dietetyczne dzieci wegańskich czy wegetariańskich. W tym badaniu brały udział dzieci w wieku od 1 do 3 lat, 127 wegetarian, 139 wegan, 164 dzieci jedzące tradycyjnie i nie odnotowano tam istotnych różnic w parametrach antropometrycznych między grupami. Wszystkie dzieci rozwijały się prawidłowo. Tutaj można wspomnieć, że faktycznie 3,6% dzieci wegańskich miało niższy wzrost i masę ciała w porównaniu do oczekiwanego dla danego wieku, a dzieci wegetariańskie miały tam 2,4% dzieci wegetariańskich miało niższy wzrost. Ale w przeciwieństwie do tego, wyższy odsetek dzieci jedzących tradycyjnie niż dzieci wegetariańskich i wegańskich sklasyfikowano jako dzieci z nadwagą lub możliwym ryzykiem nadwagi. I to było 23% dzieciaków, które jadły tradycyjnie. No ale żeby nie było tak kolorowo, to dzieci wegetariańskie i wegańskie no, nie uciekły przed ryzykiem nadwagi, no bo wegetariańskie to było 18,1%, a wegańskie 18% tych dzieciaków była zagrożona właśnie nadwagą. Zobaczcie, jeżeli chodzi o te takie nagłówki clickbaitowe, no to o tych nagłówkach clickbaitowych też w podcaście Pananas było mówione w którymś tam momencie kilka lat temu i tam Juszes akurat zauważyła, że jeśli to nie weganka by zagłodziła swoje dziecko, nikt by nie pisał, że osoba, która jadła mięso, zagłodziła dziecko. Nie, nie, nie. Jeżeli byśmy powiedzieli, to już jest tutaj ode mnie, że ktoś zostawił dziecko w nagrzanym aucie, to nie byłoby informacji, że chrześcijanin zostawił dziecko w nagrzanym aucie albo coś jeszcze, jakieś jeszcze inne dodatkowe określenie. Nie, ale jeżeli to by był weganin, no to związane z jedzeniem wiadomo, że tutaj mamy temat, mamy artykuł, mamy coś, co się może kliknąć, mamy coś, co jest kontrowersyjne. No i właśnie w ten sposób to idzie. No właśnie, ale skoro możemy to tak przedstawiać, że ci wegani są tacy inni, no to możemy też to przedstawić zupełnie inaczej. Procentowo tylko 0,001% rodziców, którzy głodzą swoje dzieci, to weganie. Przejdź na weganizm, nie głódź dzieci. No ale to jest manipulacja. Tak samo te nagłówki są manipulacją, więc oczywiście nie wierzymy we wszystko, co znajdziemy w sieci, niezależnie od tego, jaki to jest portal. Warto zawsze wczytać troszeczkę głębiej, warto czasami sprawdzić te źródła. Zresztą mówiliśmy o dietetyczce Annie Cichoń, która mówiła o tym niebezpiecznym weganizmie u dzieci. Ona nie po raz pierwszy wypowiadała się negatywnie o diecie wegańskiej, jeżeli chodzi o dzieci. Właśnie przestrzegała przed wprowadzaniem jej w przedszkolach, żeby nie było czegoś takiego, że gdzieś tutaj na stołówce można podać coś wegańskiego. Powiem wam tak, że temat oczywiście no jest gdzieś tam poruszany. Zresztą Green Rev walczy o to, żeby tutaj te posiłki wegańskie pojawiały się w szkołach. No i jakby no cóż, no z mojego punktu widzenia oczywiście mają rację. Jeżeli chcielibyście przeczytać jakieś twarde dane na ten temat, czy w przedszkolach to powinno być, czy nie powinny być, czy tam jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o rozwój dzieci na diecie wegańskiej, no to w magazynie Istota jest naprawdę konkretny artykuł o tytule Dieta wegańska w polskich przedszkolach, który ripostuje tekst negujący sens tego typu pomysłów i punktuje po kolei najważniejsze i błędne założenia właśnie tamtego tekstu. I to jest artykuł, który jest przygotowany właśnie przez zespół GreenRef i koalicję Future Food for Climate, więc naprawdę to jest kawał dobrej roboty, jest masa przepisów, która to wszystko potwierdza, więc jeżeli interesuje was ten temat tak dogłębnie, analitycznie, szczegółowo, jeżeli chodzi o poszczególne punkty, to zajrzyjcie sobie tam, bo na pewno oni są w stanie to lepiej przedstawić niż ja, osoba, która nie jest bezpośrednio związana z dietetyką, tylko po prostu rozmawia z ludźmi, którzy z dietetyką gdzieś tam mają troszeczkę więcej do czynienia. No ale właśnie, a propos osób, które mają z tą dietetyką więcej do czynienia, jest taka pani, która się nazywa Iwona Kibil i ona jest dietetyczką. I ona ma prowadzić stronę wegecentrum.pl, na której jest blog i tam sporo informacji właśnie też o dzieciakach, o ciąży po wegańsku i tego typu rzeczach. I ona właśnie w swoim tekście na stronie helpa.pl, to jest bodajże producent jakichś kaszek dla dzieci. I ona tam pisze w swoim artykule, że ze względu na niższe zapasy żelaza w organizmie dzieci w okresie rozszerzania diety zaleca się, aby to produkty będące źródłem tego składnika poszły na pierwszy rzut przy właśnie rozszerzaniu diety, przy wprowadzaniu nowych rzeczy. No i mówi o tym, co dla tego dziecka jest dobre, żeby dziecko dobrze się rozwijało na samym początku. No i mamy źródło żelaza, którego bardzo dobrym właśnie źródłem jest są strączki, no tak po prostu, nasiona roślin strączkowych, czyli soczewica, fasola, ciecierzyca i na początku te strączki można podawać jako dobrze ugotowane i zmiksowane lub rozgniecione i ważne, żeby duże nasionka właśnie tam nie były w całości i tak dalej, żeby się nie zadławić, więc to wygląda w ten sposób. Warto się skupić też na kaszach i kaszkach. Dla małego dziecka najlepsza będzie forma kaszki jaglanej, owsianej, właśnie z owocami, z warzywami, do tego dochodzą warzywa zielone, brokuły, fasolki szparagowe, jarmuż i w ten sposób naprawdę to nieźle działa. Do tego zapewne, domyślam się, suplementacja B12 i jakby lecimy, działamy. Tam jeszcze D pewnie trzeba podawać dla dzieci, ale generalnie wiecie, no da się, nie? A wracając jeszcze na chwilę do tych artykułów, już może poza samymi dziećmi, też w tym roku, to jakoś w okolicach sierpnia, była informacja dość głośna o tym, że wegańska influencerka z Rosji, Żanna Samsonowa, umarła z głodu. Tak, wegańska influencerka. Więc weganka umarła z głodu, bo jadła wegańską. Jakby, no takie jest założenie. Tylko, że wystarczy wczytać się ten artykuł, minimalnie, dalej, tak wyjść poza sam nagłówek, który oczywiście jest udostępniany szeroko i ludzie tylko na to patrzą, nie wchodzą w artykuł, żeby się doczytać, że ta wegańska influencerka jadła tylko surowe rzeczy i nic więcej. Surowiznę, po prostu, samą. I jak się spojrzy na jej zdjęcia, no i nagrania z chwilę sprzed śmierci, no to faktycznie ona nie wyglądała dobrze. W sensie podkrążone oczy, taka wychudzona bardzo, bardzo twarz. Było widać, że coś się dzieje, wyraźnie tam u niej, nie za dobrze. No i cóż, chyba przez ten rozgłos, który był nadany tej sprawie, bo to influencerka tutaj, to tamto i przez to, że rozpisywały się o niej w sumie wszystkie wiodące media i portale w Polsce, no i też no nie tylko w Polsce, no bo to rosyjska, więc jakby tutaj mamy ten aspekt międzynarodowy, no to powstał też artykuł na Interii z kolei, w tym dziale Zielona, Interia Zielona, gdzie mówiono o tym, że rosyjskiej influencerki nie zabił weganizm. I że jej śmierć otaczają kłamstwa. I to jest taka kontra do tego, o czym tutaj zazwyczaj gdzieś tam się mówiło. Bo frutarianizm i weganizm to nie jest to samo. I ta kobieta już w 2023 roku informowała, że stosuje dietę monofrutariańską, składającą się z melona oraz soku marchewkowego. No, czy melon i sok marchewkowy. Jakby no nie trzeba mieć tutaj dużej wiedzy dietetycznej, żeby zrozumieć, że no, to za mało, nie? Trochę. W sensie za mało, po prostu. No i jeżeli chodzi o te artykuły jeszcze. Dość ciekawą sprawą jest artykuł z 2016 roku, który ja całkiem dobrze pamiętam, bo już wtedy byłem zainteresowany tematyką gór i ogólnie wyczynów polskich himalaistów, tego typu rzeczy. I już wtedy nie byłem jeszcze, znaczy jeszcze wtedy nie byłem weganinem, jeżeli dobrze sobie przypominam. Nie byłem, bo ja rok później zacząłem być weganinem, ale już wtedy gdzieś tam mi to chodziło po głowie. I wtedy świat obiegła informacja o australijskiej kobiecie, która chciała wejść na Mount Everest, żeby udowodnić, że weganie są w stanie zrobić wszystko i że nie ma tutaj żadnych ograniczeń. No i zmarła podczas wchodzenia ze względu na chorobę wysokościową. No i co? I jakby to wcale nie musi znaczyć, że weganie nie są w stanie zrobić wszystkiego. Też o tym warto pamiętać. Bo jeżeli wczytamy się też troszeczkę głębiej, nie jakoś bardzo, bardzo głęboko, ale troszeczkę głębiej, pojawia się tam informacja, że jeszcze dwie osoby umarły wtedy na Everestie. I w tym była 36-letni kolega właśnie tej kobiety, która zmarła. I on też na chorobę wysokościową, ze względu na chorobę wysokościową zmarł. W tamtym czasie mniej więcej było jeszcze około 30 innych wspinaczy, którzy byli chorzy, mieli odmrożenia i wszyscy w okolicach samego szczytu mieli bardzo duże problemy zdrowotne. Więc jakby to nie tyczy się tylko wegan, to tyczy się ogólnie ludzi. No, wejście na Mount Everest, najwyższą górę świata, no jest kurczę skomplikowane, no i to już jest zupełnie inny temat, że ludzie tam się pchają, żeby zrobić największy wyczyn w swoim życiu, a często nie są na to przygotowani, często no, po prostu nie są wytrenowani, nie mają takiego doświadczenia. Ale sytuacja z tą Marią Strydą, która miała właśnie 34 lata i była weganką i chciała wejść na Mount Everest, żeby udowodnić, że weganie mogą zrobić wszystko, jest o tyle niefortunna, że ona właśnie chciała udowodnić, że weganie są w stanie zrobić wszystko i ona jako weganka nie była w stanie tego zrobić. Ale dalej uważam, że to nie weganizm ma z tym cokolwiek do czynienia. Choroba wysokościowa to jest coś, co dotyka nawet naprawdę nawet wspinaczy, którzy mają bardzo, bardzo duże doświadczenie. Często na przykład nie picie wystarczającej ilości wody na dużych wysokościach sprawia, że ta choroba wysokościowa atakuje ze zdwojoną siłą. Nie? I to jest tak, że oni tam jakieś horrendalne liczby tej, litry tej wody muszą wypić i przy tych najwyższych wysokościach nawet tam 8 litrów dziennie. Są tego typu ilości, więc jeżeli tego się nie trzyma, nie pilnuje, no to może się okazać, że jest naprawdę niebezpiecznie. Dodam jeszcze tylko tak na marginesie, że jeżeli chcielibyście posłuchać o tym, jakie dziwne rzeczy dzieją się w drodze na Mount Everest, jak bardzo ten szczyt stał się popularny i jak to jest tak naprawdę niebezpieczne przy okazji, to możecie sobie odpalić jeden z odcinków Last Week Tonight Johna Olivera, w którym on poświęcił główną część tego odcinka, tym właśnie głównym tematem był Mount Everest i to właśnie szaleństwo z tym wszystkim związane. Ale to tyle, to na marginesie. My tutaj nie o górach, tylko o samych nagłówkach. Ja tak się zastanawiam, bo to za mną zawsze chodziło, znaczy zawsze, do długiego czasu chodziło. O co w tym wszystkim chodzi? No bo kurczę, no to jest, dlaczego tego typu artykuły się pojawiają? No i właśnie chyba ta clickbaitowość, ten potencjał do wykorzystywania ludzkiej jakby no, nienawiści, która gdzieś tam w nich siedzi, albo niezgody na to, że świat się zmienia, że ludzie mogą myśleć inaczej, sprawia, że tego typu rzeczy są chwytliwe dużo bardziej. No i to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo problematyczna sprawa, dlatego że tego typu treści naprawdę odbijają się szerokim echem i kodują gdzieś w głowach ludzi, którzy no, nie mają jeszcze zdania wyrobionego o weganizmie, albo którzy mają i to potwierdza to, co myślą, że weganizm jest czymś dla osób no niepoważnych, nienormalnych, szalonych. I to też jakby odbija się w czasami wypowiedziach ekspertów, zwłaszcza właśnie pediatrów czy dietetyków, którzy nie mają z tym bardzo dużo wspólnego. Są dietetycy, którzy bardzo uciekają od prowadzenia diet wegańskiej, dlatego że się po prostu na tym nie znają. Więc w momencie, kiedy nie jest się wystarczająco doinformowany, nie wierzy się po prostu w pewne rzeczy, które są oczywiście podparte badaniami, ale po prostu nie ma tej wewnętrznej takiej wiary, że weganizm może być w porządku, no to powtarzają tego typu rzeczy. A weganizm naprawdę może być w porządku, o ile oczywiście dbamy o to, to, żeby ten weganizm był zbilansowany, żeby był odpowiednio poprowadzony. A jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, żeby był odpowiednio poprowadzony, skonsultujmy się z dietetykiem czy z dietetyczką, którzy zajmują się dietami wegańskimi. No bo jakby to kurczę, no da się, po prostu. I też pamiętajmy o tym, żeby robić regularnie badania i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku z naszym weganizmem, z tym, co my robimy ze swoim ciałem, bo oczywiście względy etyczne to jest jakby inna sprawa, ale czy to wszystko nam tutaj służy? A jeżeli nie służy, to dlaczego? I trzeba tutaj drążyć ten temat, no bo ostatecznie życie mamy też jedno i też zdrowie mamy jedno. I nawet jeżeli jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że no w zasadzie wszystko jest jeszcze przed nami, że ten, no to w pewnym momencie jakby na to nie patrzeć, jakby to nie było zrzędzenie starego dziada, za którego czasami się uważam, chociaż chyba jeszcze nie jestem, to w pewnym momencie ta młodość się gdzieś tam kończy i zostajemy tylko z tym, co sobie zafundowaliśmy przez poszczególne lata. Zarówno to z tym, co mamy w głowie, jak i z tym, co się dzieje z naszym ciałem, a głupio by było po prostu się obudzić za jakiś czas i żeby się okazało, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, dlatego że źle się odżywialiśmy, albo dlatego że nie ćwiczyliśmy na przykład w ogóle nic. Ale to dobra, taka smutna konkluzja z tego wszystkiego. Tak czy siak, weganie, którzy głodzą swoje dzieci, jeżeli widzicie tego typu artykuł, zerknijcie sobie do środka, poczytajcie, czy faktycznie tam nie było jakiegoś innego powodu niż sam weganizm, czysty weganizm, tylko coś jeszcze więcej. Zatem to tyle i chyba jeżeli o to chodzi, tak myślę, no bo tu nie ma co za bardzo drążyć tego tematu, ale przy okazji powiem wam, że jak szukałem sobie informacji o tych weganach, którzy głodzili dzieci swoje, to znalazłem informacje, bo tam gdzieś tam więzienia mi wyskoczyły przy okazji, właśnie o tym, jak to jest z dietą wegańską w więzieniach i to jest drugi temat, który dzisiaj poruszę, ale już całkiem krótko, żeby was tutaj nie przeciągać i nie trzymać nie wiadomo ile w tym podcaście, ale sam sobie temat jest bardzo, bardzo ciekawy, no bo ja osobiście, jeżeli chodzi o stosunek do więzień, to no zawsze gdzieś tam we mnie siedział ten taki strach, że coś się stanie, jeżeli kiedyś gdzieś mi się noga powinie, albo nawet niesłusznie trafię do tego więzienia, bo to dla mnie rzecz totalnie abstrakcyjna i no po prostu gdzieś tam przerażająca, jeżeli chodzi o samo środowisko. No oczywiście, są różni ludzie, są różne miejsca i tak dalej, po prostu mnie to przeraża. Tak czy siak, jeżeli chodzi o samą dietę wegańską, to zastanawiałem się, co by było właśnie, gdybym trafił do takiego miejsca i chciał zostać weganinem cały czas, żyć w zgodzie ze sobą. I się okazuje, że to jest wykonalne. I to było takie moje zaskoczenie gdzieś tam, że przy okazji trafiłem, bo najpierw trafiłem na informację, że są takie organizacje, jak na przykład Vegan Prisoners Support Group w UK, w Anglii, tak? Która to organizacja wspiera właśnie wegan w więzieniach i stara się, żeby oni mieli tam co jeść, więc jakby to jest tyle. Ta walka cały czas trwa, że Vegetarian Society, tak? Czyli Towarzystwo Wegetariańskie też w Wielkiej Brytanii też robi śledztwa i sprawdza, jak to jest w tych więzieniach, żeby weganie mogli jeść sobie w swój sposób taki, jaki są. No i pojawiają się różnego rodzaju takie artykuły a propos tego, że wegańscy aktywiści w Szwajcarii na przykład odnoszą się do praw człowieka i właśnie mówią o diecie wegańskiej i w ten sposób idą do sądu po prostu, żeby wywalczyć tę dietę wegańską. To samo w sobie jest takie dość ciekawe, ale oczywiście zastanawiałem się, jak to wygląda w Polsce, bo to, czy w Stanach jest tak, że taka dieta jest możliwa, czy niemożliwa, czy w Szwajcarii, to tamto, no to jakby to jest interesujące, ale my mieszkamy w Polsce, więc na to tutaj warto byłoby też zwrócić uwagę. No i powiem wam szczerze, że co mnie zaskoczyło, to, że znalazłem artykuł, w którym był taki nagłówek, też trochę clickbaitowy. Sąd. 10 tysięcy złotych za brak diety wegańskiej w zakładzie karnym. No i o co tutaj chodziło? Chodziło o to, że nikt nie może wbrew woli konkretnej osoby nakazać jej jedzenia określonych produktów, stwierdził w wyroku sąd apelacyjny w Szczecinie. Była taka sytuacja, że jeden z osadzonych założył sprawę w sądzie, dlatego że nie dostał diety wegańskiej. Okazało się, że sprawę przegrał w sądzie tej pierwszej instancji, dlatego że sąd się dopatrzył, że to była osoba, która chciała chyba, żeby ją przenieść do innego zakładu i generalnie chciała po prostu mieć jakieś urozmaicenie, wiecie, tam chciała zrobić po prostu burzę naokoło, a wcześniej nie jadł wegańsko i potem też nie jadł wegańsko, więc jakby tyle. Ale no cóż, to ta sprawa trafiła do sądu apelacyjnego i sąd uznał apelacyjnie, że każdy człowiek może dokonać swobodnego wyboru tego, czego będzie spożywał i nie można mu nakazać spożywania konkretnych produktów. Jest taki artykuł na stronie lawyerka.pl, który się nazywa Wyżywienie osadzonych i jest to dostęp do diety wegańskiej w więzieniu, dokładnie, czyli wyżywienie osadzonych, tak brzmi pełen tytuł tego artykułu i artykuł jest o tyle ciekawy, że właśnie pokazuje ten temat, o którym tutaj wam teraz mówię. No i co? No i w taki oto sposób okazało się, że ta dieta wegańska, jeżeli jest taka możliwość w zakładzie, a zazwyczaj jest, musi być po prostu dana. Bo jeżeli chodzi o względy światopoglądowe, no to w zasadzie możemy zrobić, mamy taką opcję w więzieniach, że ze względu na kwestie religijne albo kwestie kulturowe, możemy się domagać innej diety. Więc też czytałem artykuł o tym, że na przykład polscy więźniowie przychodzą na islam, to był artykuł na WP z 17 roku, i że mają w tym swój cel. No bo jak przychodzą na islam, to wprawdzie jedzą mięso, ale jedzą inne posiłki troszeczkę. Więc jeżeli chodzi o urozmaicenie, może być to coś ciekawego, a nikt nie ma prawa sprawdzić, czy ktoś jest bardzo religijny, czy nie jest religijny, po prostu zgłasza, że przychodzi na islam i na raj. I to jest jakby załatwione. Więc zamiast wieprzowiną dostają wtedy inny rodzaj mięsa i już, nie? Ale oprócz posiłków religijnych więźniom właśnie przysługują także posiłki kulturowe i to zostało zmienione ze względu na... To jest od niedawna sprawa, tak? Bo to zostało zmienione właśnie po tym wyroku sądu apelacyjnego i nagle się okazało, że dieta wegetariańska lub wegańska może być. No i zastanawiam się... no bo jeszcze mam oczywiście tam diety lecznicze, ale to jest już inna sprawa. No i zastanawiam się, czy to, co my tutaj mamy taką informację, że tak powinno być w zakładach. Czy to faktycznie tak w zakładach jest? Czy to jest duży problem? Czy powstaje duże gówno burza, jeżeli się przychodzi, o, ja jestem weganinem ze względu na moje kulturowe podejście, tak, bo wymagam posiłku kulturowego i chcę mieć dietę wegańską. No i okazuje się, że no to tak powinni nam to przyznać i pewnie można też iść z tym dalej do sądu, bo tutaj w jednym z artykułów wypowiadał się gość ze szczecińskiego oddziału służby więziennej, major Sebastian Matłuszczak, i on mówił, że są diety wegańskie u nich normalnie, więc zakładam, że tak. I on też informował, że w przypadku aresztu śledczego w Szczecinie, to jest artykuł z 2017 roku, z odmiennych posiłków korzysta około 7% osadzonych, więc tak to wyglądało wtedy i podobnie było w innych zakładach w całej Polsce, i że ten współczynnik nie przekracza 10%, więc tak, to nie było jakieś masowe, ale coś tam się działo i korzystali z innych rzeczy. Więc no, dostęp do diety wegańskiej w więzieniach jest, ale to jest taka bonusowa informacja już na sam koniec tego odcinka. Pomyślałem, że przy okazji, jak już znalazłem taką informację, to się z wami nią podzielę. No i tyle. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat, na pewno macie, na temat tych clickbaitowych, antywegańskich, bo tak chyba można powiedzieć, nagłówków, i a propos tego, dlaczego ludzie tak naprawdę tak bardzo, niektórzy tak bardzo są przeciwni diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, dajcie znać w komentarzach. Czy na Spotify w komentarzu, czy w mediach społecznościowych, no tego troszeczkę tam jest. Jeżeli chcielibyście, żeby coś tutaj jeszcze pogłębić, to też dajcie znać. Będziemy myśleć i będziemy pracować nad tym, żeby to wszystko tutaj zostało gdzieś tam dalej ujęte i rozwinięte. A tymczasem ja wam życzę miłego tygodnia. Udanego tygodnia, pełnego samych sukcesów i wegańskich odkryć kulinarnych, a my słyszymy się w następnym tygodniu. Zatem dziękuję wam bardzo, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Zaglądajcie tam, gdzie jest wegaństwo, czyli na wszystkie media społecznościowe prawie, no w sumie oprócz Twittera, Ekta. I co jeszcze? I tyle. No i możecie oczywiście tego odcinka wysłuchać na YouTubie, na Spotify i na wielu innych platformach streamingowych, proszę państwa. Zatem wegańsko was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz dziękuję patronom i matronkom. I przypominam, że jeżeli chcecie dołączyć do szanownego grona matronek i patronków, to zapraszam serdecznie na Patronite, gdzie z przyjemnością możemy pogadać i w ogóle zmienić się różnymi rzeczami. Zatem dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, na razie, cicho.